Hello, this is Robert Kiyosaki.
Witam, mówi Robert Kiyosaki. Jestem współautorem książki Bogaty ojciec, biedny ojciec, z prawdziwej historii o dwóch ojcach, jakich miałem. Oczywiście jeden z nich był moim prawdziwym ojcem biologicznym, a drugi był ojcem mojego najlepszego przyjaciela. Jeden miał doktorat, wspaniałe wykształcenie, ukończył college w niecałe 2 lata, studiował na Uniwersytecie Stanford, potem na Uniwersytecie Chicagowskim i na Północno-Zachodnim, gdzie zrobił doktorat. Drugi ojciec nie ukończył szkoły średniej, bo jego ojciec zmarł, więc musiał przejąć rodzinną firmę. Jeden z ojców był wykształcony, a drugi nie. Jeden był bogaty, a drugi był biedny. Jak na ironię, to niewykształcony ojciec stał się jednym z najbogatszych ludzi na Hawajach, gdzie się wychowywałem. A mój biedny ojciec z bardzo wysokim wykształceniem był pracownikiem państwowym i otrzymywał dobrą pensję, ale problem polegał na tym, że niezależnie od tego, ile zarabiał, zawsze pod koniec miesiąca brakowało mu pieniędzy. Książka Bogaty ojciec, biedny ojciec to właściwie historia o tym, czego ci dwaj uczciwi, ciężko pracujący, silni mężczyźni uczyli swoich synów, a więc mojego przyjaciela i mnie, na temat pieniędzy. Opisuję w niej 6 lekcji, jakie przekazał mi bogaty ojciec. Pierwsza z nich to ta, że bogaci nie pracują za pieniądze, co jest zupełną przeciwnością tego, czego uczył mnie mój biedny, wykształcony ojciec. Mówił, idź do szkoły, miej dobre stopnie, a potem znajdź sobie dobrą, bezpieczną pracę i pracuj solidnie, pracuj za pieniądze. Bogaty ojciec mówił, nigdy tego nie rób. Zawsze ucz się, jak sprawić, aby to pieniądze pracowały za ciebie. Na tej taśmie chciałbym zwrócić uwagę między innymi na to, że bardzo często jakieś proste przekonania, których nabieramy w dzieciństwie czy młodości, od rodziców, przyjaciół czy ze szkoły, kształtują potem nasze późniejsze wybory i drogę, jaką podążamy w życiu. Jeśli mówimy komuś, idź do szkoły, a potem znajdź dobrą, bezpieczną posadę, to ustawiamy jego wewnętrzny system nawigacji tak, by szukał w życiu określonych rzeczy. To właśnie mój bardzo wykształcony, ale biedny ojciec powtarzał mi, bym się dobrze uczył w szkole, a potem poszukał sobie dobrej, bezpiecznej pracy w jakiejś dobrej firmie. Bogaty ojciec mówił mi, nie rób tego, idź do szkoły, potem do koledżu, tu obaj się zgadzali, ale po koledżu rozejrzyj się za dobrą firmą, którą mógłbyś kupić. Ta niewielka różnica ustawia cały system nawigacji umysłu. Właśnie to spowodowało, że zacząłem szukać czegoś innego i zdobywać inne umiejętności. Zamiast szukać sobie pracy, zacząłem się uczyć kupować. Odkąd skończyłem 9 lat, bogaty ojciec wskazywał mi, jak mam się stać osobą, która posiada firmy, a nie pracuje dla nich. To bardzo niewielka różnica, uświadomiona mi w tak młodym wieku, po latach, stała się ogromną różnicą. Zdarzają nam się w życiu wypadki, które coś zmieniają, coś wywołuje szok czy otwiera nam oczy. Dla mnie takim momentem zwrotnym było to, kiedy mój świetnie wykształcony, ale biedny ojciec został zwolniony z pracy w wieku 50 lat. Doktor, całe życie pracujący dla rządu, nagle w wieku 50 lat słyszy, że już nie będzie mógł pracować. To był koniec dla mojego ojca. Zrozumiałem wtedy, a miałem 20 lat, że nie chcę iść w jego ślady, że nie będę robił tego, co mi radził, a więc szukał sobie bezpiecznej posady, bo wcale mi się nie podobało to, jak go potraktowano. Akurat wychodziłem wtedy z wojska i postanowiłem, że odtąd będę się trzymał rad bogatego ojca, a więc nie szukał sobie pracy w dobrej firmie, tylko nauczę się, jak kupić sobie dobrą firmę. Nastąpiła we mnie zmiana. Mimo wszystko nie mówiłbym nic innym osobom, gdybym nie zauważył czegoś, co nazywam największą zmianą ze wszystkich. Ona ma miejsce właśnie teraz, kiedy rozpoczynamy XXI wiek. Myślę o tym, że pomysł poszukiwania sobie bezpiecznej posady na całe życie to pomysł z czasów ery przemysłowej. W roku 89, kiedy runął mur berliński, w moim przekonaniu era przemysłowa dobiegła końca i weszliśmy w erę informacji. Zasady działania się zmieniły. Problem w tym, że zmieniły się zasady, ale wyobrażenia ludzi nie. Rodzice wciąż, jak słyszę, radzą swoim dzieciom, aby szukały dobrej, bezpiecznej pracy, podczas gdy firmy już się zmieniły. W erze przemysłowej było tak, że jeśli pracowałeś całe życie dla dużej firmy i mając 65 lat przechodziłeś na emeryturę, firma dbała o ciebie przez resztę twojego życia. Jeśli nawet firmy się z tego nie wywiązywały, to był rząd i system opieki społecznej. To one podtrzymywały twoje dochody. Przekaz dla ludzi był taki, że mają się nie martwić o inwestowanie i zarządzanie swoimi pieniędzmi, bo kiedy wejdą w wiek poprodukcyjny, ktoś o nich zadba. Moim zdaniem to doprowadziło do powstania, jak ja to nazywam, mentalności opieki społecznej. W epoce informacji ten sposób myślenia się załamał. Widzę, że poziom zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, jak również wartość wszystkich świadczeń społecznych, jest najwyższa w historii i może doprowadzić kraj do bankructwa w latach 2010-2030, akurat wtedy, gdy moje pokolenie wyżu demograficznego zacznie przechodzić na emeryturę. Właśnie dlatego zdecydowałem się mówić głośno i napisać książkę o tym, czego nauczył mnie bogaty ojciec, w zestawieniu z tym, czego uczył mnie mój biedny ojciec. Jak mówił Bob Dylan, lepiej zacznij pływać, bo na dno pójdziesz jak kamień, więc najwyższy czas, byśmy nauczyli się czegoś o pieniądzach. Nasz system szkolny nie uczy tego w ogóle i dlatego napisałem książkę Bogaty ojciec, biedny ojciec. Dlatego stworzyłem grę Cashflow, która uczy zasad inwestowania, a jednocześnie zasad księgowości. Nie potrzebuję pieniędzy. Robię to, bo czuję, że to jest potrzebne i to szybko. To, co powiem dzisiaj, może się komuś nie spodobać. Nie jest moją intencją, aby denerwować odbiorców czy wytykać komuś błędy. Przedstawiam po prostu inny punkt widzenia, który może ci pomóc w podjęciu własnych decyzji co do przyszłego życia. Bardzo się cieszę, ponieważ dziś mam tu obok siebie dwie osoby, które bardzo lubię i którym ufam. Jedną z nich jest mój doradca podatkowy, który prowadzi mnie przez skręte drogi i wyboje, a drugą wykładowca z uczelni, dr Anna Neven. No, może ty się przedstaw pierwsza.
Nazywam się Anna Neven. Jestem doktorem psychologii nauczania na Uniwersytecie Minnesoty. Od 30 lat kształcę nauczycieli. Obecnie jestem profesorem metodyki na Uniwersytecie Zachodniej Arizony. Nazywam się Diane Kennedy i pracuję jako księgowa w Reno w Nevadzie. Moja specjalność to strategia podatkowa i planowanie podatków ludzi o wysokich przychodach. Wszyscy moi klienci mają własne firmy, sami inwestują, a ich przeciętne przychody mieszczą się w przedziale od $500,000 do $1,000,000 rocznie.
Dziękuję wam. A więc mamy tu Annę Neven, która jest wybitnym psychologiem nauczania i Diane Kennedy, która pracuje tylko z biznesmenami z najwyższej półki oraz inwestorami. Diane jest także członkiem Mensy, a więc osobą o wybitnym ilorazie inteligencji. To wielki zaszczyt, że mogę je tu obie gościć. Chciałbym teraz zagłębić się w 6 lekcji, jakie przekazał mi bogaty ojciec. Będę mówił o tym, w jaki sposób uczymy się być bogaci i jak się uczymy być biedni. Od najwcześniejszych etapów życia jesteśmy programowani. Bogaty ojciec nauczył mnie, abym nigdy nie pracował dla pieniędzy, abym nigdy nie przywiązywał się do regularnej pensji. Kiedy przyzwyczajasz się do tego, że pieniądze zawsze przychodzą, pod koniec miesiąca, twój umysł się zamyka. Powtarzał mi, nigdy nie mów, że cię na coś nie stać. Mów, jak mogę zdobyć na to pieniądze. Zmierzam do tego, że wielu ludzi uważa, iż pieniądze rozwiążą ich problemy. A to nie pieniądze, tylko sposób myślenia. Dlatego zaprosiłem tu Annę Neven, psychologa nauczania, aby powiedziała, w jaki sposób się uczymy. Na przykład programuje się nas, byśmy mówili, poszukaj sobie dobrej, bezpiecznej pracy. W tym momencie w naszym umyśle będziemy jeszcze o tym mówić, że mamy oczy, by widzieć i umysł, by mieć wizję. A więc kiedy umysł słyszy, znajdź sobie dobrą, bezpieczną pracę, uaktywnia się nasz wewnętrzny system, który naprowadza nas na to, czego szukamy. Kiedy mówisz komuś, znajdź sobie dobrą, bezpieczną pracę, on tego właśnie szuka. Gdy ktoś mówi, szukaj Porsche, ten ktoś nie widzi świata poza Porsche, a gdy słyszy BMW, widzi tylko wozy tej marki. Tak właśnie działa nasz umysł. Moje myślenie było na tyle odmienne, że bogaty ojciec zaprogramował mnie na to, abym nigdy nie szukał sobie bezpiecznej pracy, tylko tego, jak dobrze inwestować. Druga część tego powiedzenia często brzmi, znajdź sobie dobrą, bezpieczną pracę, żebyś mógł sobie kupić dom swoich marzeń. Ci, którzy otrzymali informacje o grze Cashflow lub czytali moją książkę Bogaty ojciec, biedny ojciec, może pamiętają, że pojawia się tam zestawienie finansowe i zestawienie bilansu, które są fundamentem dla zrozumienia finansów. Jeśli szukasz bezpiecznej posady, koncentrujesz się na części przychodów tego zestawienia. Kiedy ktoś ci mówi, kup sobie dom swoich marzeń, zaczynasz się skupiać na części pasywów. A więc umysł dziecka od najmłodszych lat jest programowany do tego, by zostało najpierw pracownikiem etatowym, a następnie konsumentem. Nikt nie mówi, szukaj aktywów. Nasze wykształcenie decyduje później o tym, jak działa nasz umysł. Oddajmy teraz głos psychologowi.
Z przykrością muszę stwierdzić, że większość uczelni pedagogicznych nie uczy psychologii nauczania. Dlatego większość nauczycieli nie rozumie, jak działa umysł i nie potrafią odpowiednio przygotować materiału, jakiego dzieci mają się nauczyć. Dlatego, jeśli już ukończyłeś szkołę, być może będziesz musiał oduczyć się tego, co na twój własny temat wpoili ci nauczyciele.
A także rodzice.
Jedną z najważniejszych rzeczy, na jakiej w tej chwili skupia się psychologia uczenia i niektórzy nauczyciele w szkołach, jest zrozumienie i uczenie w taki sposób, aby rozwijać nie tylko jeden rodzaj inteligencji ucznia. To, co mówię, jest sprzeczne z tym, czego większość z nas uczyła się, a więc, że mam tylko jeden rodzaj inteligencji. Tylko jeden wynik IQ, jest on stały i nie zmienia się. W ciągu ostatnich 20 lat przeprowadzono setki badań, które pokazują, że mamy więcej niż jeden rodzaj inteligencji. Jesteśmy w stanie tę inteligencję zmieniać w bardzo dużym stopniu poprzez to, co sami sobie mówimy. Robert mówi dużo o przeprogramowaniu naszego umysłu. Pewnie już zauważyłeś niektóre rodzaje inteligencji, jakie posiadasz. Potrafisz pisać i czytać, ale inne rodzaje inteligencji są trochę bardziej tajemnicze, na przykład inteligencja naturalna. Howard Gardner na Uniwersytecie Harvarda napisał książkę Ramy umysłu, w której opisuje wiele poziomów inteligencji i wskazuje, że inteligencja naturalna jest umiejętnością rozumienia, jak działa natura. Jest na przykład inteligencja matematyczna, którą z pewnością rozwinął w sobie Robert, ale też Diane. Taki finansowy geniusz, którego ja na przykład dopiero się uczę. Jako pracownik uniwersytetu mam bezpieczną państwową posadę i uczę się, jak przestawić mój umysł, by dostrzegł, że też mogę mieć jakiś biznes, oprócz tego, że jestem pracownikiem, powiedzmy, Uniwersytetu Arizona. Pamiętaj, że masz bardzo elastyczny umysł. Tak naprawdę jesteś maszyną do uczenia się i możesz samodzielnie, a być może nawet wbrew radom otoczenia, przeprogramować swój umysł.
Zaprosiłem tu Annę, bo często słyszę, jak ludzie mówią, w szkole nie szło mi dobrze, więc nie mogę odnieść sukcesu w życiu. Myślę, że Anna powiedziała to wyraźnie. Szkoły koncentrują się tylko na jednym z naszych 7 geniuszy, a mamy jeszcze 6 innych. W mojej następnej książce, Kwadrant przepływu pieniędzy, piszę o tym, aby odnosić sukcesy finansowe, trzeba używać 5 z naszych 7 geniuszy. Ludzie często dobrze sobie radzą w szkole, ale potem w prawdziwym świecie już nie. Bogaty ojciec zawsze mówił, że piątkowi studenci pracują u trójkowych, a czwórkowi studenci pracują dla rządu. Myślę, że często zdarzają się uczniowie trójkowi z bardzo rozwiniętą inteligencją i są też uczniowie piątkowi, ale skupieni wyłącznie na jednym rodzaju inteligencji, na przykład czytania i pisania. Czy zgodzisz się z tym?
Zgadzam się. Dopiero w latach 90. uznano, że istnieje coś takiego jak inteligencja emocjonalna. Daniel Goleman napisał książkę Twoje emocjonalne IQ. Właśnie dziś w gazecie Arizona Republic przeczytałam, że marynarka wojenna uczy swoich rekrutów o emocjonalnej inteligencji. Dlaczego to robią? Na przykład dlatego, że większość dzieci uczących się w szkołach państwowych boi się próbować nowych sposobów uczenia się.
Boją się, że popełnią błąd.
Właśnie. Uczą się przede wszystkim ze strachu lub po to, by unikać błędów. Inteligencja emocjonalna uczy cię między innymi tego, jak sobie poradzić ze swoim strachem. Jak pokonać strach i działać pomimo, że się boimy. W ten sposób można się nauczyć, jak zmienić swój dotychczasowy sposób uczenia się i zacząć się uczyć na różne sposoby. W tym celu trzeba na przykład odejść od uczenia się ze strachu przed błędami i przejść do uczenia się dla przyjemności. Dla zabawy. Nawet bawienia się własnymi błędami. Błąd może nas zmotywować do szukania tego, co zrobiliśmy nie tak i wprowadzenia poprawek.
Dlatego też grałaś w Cash Flow kilka razy. Stworzyłem tę grę planszową, bo gdy w grę wchodzą pieniądze, ludzie najbardziej boją się tego, że je stracą. Zaczynają płacić rachunki, odkładać, wpłacać do banku. Strach mówi im graj bezpiecznie. To właśnie strach powoduje, że w umyśle świetle powstaje myśl graj bezpiecznie, więc oczy zaczynają szukać sposobów bezpiecznego inwestowania. Problem w tym, że nie istnieje bezpieczne inwestowanie. Weźmy przykład funduszy inwestycyjnych. Kiedy rynek idzie w górę, tak jak w tej chwili akurat, ich wyniki też idą w górę. Skupiają głównie inwestorów amatorów, mających nadzieję, że menadżerowie funduszu wiedzą więcej niż oni sami. Ale problem w tym, że takie fundusze idą w górę, kiedy rynek idzie w górę, a kiedy rynek idzie w dół, one też idą w dół. I z tym inwestorzy amatorzy jeszcze nie potrafią się pogodzić. Nawet nie tyle z samą myślą o tym, ile z okropnym uczuciem strachu, smutku, zdenerwowania, wściekłości wręcz, z tymi wszystkimi emocjami, które cię dopadają, kiedy tracisz poważne sumy. Ja wiele razy traciłem w życiu pieniądze i tego właśnie nauczył mnie bogaty ojciec, że utrata jest nieodłączną częścią zwyciężania. Ktoś, kto chce tylko zwyciężać i nigdy nie przegrywać, nigdy nie zwycięży. Nasz system szkolnictwa uczy, aby nigdy nie popełniać błędów, a to tak, jakby powiedzieli, jedź na tym rowerze, ale nie wolno ci z niego spaść. Nigdy się nie nauczysz, jeśli zostałeś zaprogramowany, aby nie popełniać błędów. Większość ludzi nie odnosi sukcesu finansowego, bo emocjonalnie i mentalnie zostali zaprogramowani do tego, by nie popełniać błędów. Właśnie dlatego powstała gra cashflow. Można w nią grać pieniędzmi z gry, ale w okolicznościach takich jak prawdziwe.
To bardzo dobry pomysł. Uczenie się poprzez grę ma tę dobrą stronę, że traktuje się jej jak zabawę. Wiemy, że kiedy ludzie uczestniczą w grze, możliwe jest, iż będzie im to sprawiać przyjemność. W grze cashflow nie tylko się bawisz, przynajmniej potencjalnie, ale jednocześnie poznajesz nowe słownictwo. Uczysz się tego, jak bogaci myślą o inwestycjach. Uczysz się, jak tworzyć zestawienie finansowe. Uczysz się, jaka jest różnica między zestawieniem przychodów i rozchodów, a zestawieniem aktywów i pasywów. Uczysz się, jaki zwrot przyniesie ci dana inwestycja i robisz to w środowisku względnie bezpiecznym, pozbawionym ryzyka. To, z kim grasz i jak grasz, może mieć wpływ na przebieg sytuacji. Dlatego polecam, abyś grał z ludźmi, którzy są bardzo różni od ciebie. Graj z ludźmi, którzy odnoszą sukcesy w inwestowaniu, ale i z tymi, którym się nie wiedzie. Obserwuj ich strategię, bo w trakcie takiej symulacji uczymy się w taki sam sposób, jakbyśmy się uczyli w rzeczywistości. Tyle, że tu nie ma ryzyka. Możemy odkryć swoje najgłębsze przekonania, obserwując, w jaki sposób gramy.
Czy jako doktor psychologii i nauczania powiedziałabyś, że istnieje różnica pomiędzy uczeniem się ze strachem i uczeniem się w trakcie zabawy? Jakie są różnice między strachem a zabawą?
Kiedy pojawia się element strachu, podejmujemy jak najmniejsze ryzyko. Czekamy, dopóki nie będziemy pewni, jaka jest odpowiedź, a kiedy już podajemy tę odpowiedź, oczekujemy, że ktoś inny powie nam, czy jest właściwa, czy nie.
Nie ma w tym pewności siebie.
W ten sposób nie rozwijamy pewności siebie. Kiedy działamy z perspektywy zabawy, to nawet pomyłki odbierane są jak okazja do przeżycia jakiegoś elementu tej zabawy. Wtedy o wiele łatwiej jest zachować otwarty umysł, przyjąć różne strategie. Jeśli działasz w ramach gry, automatycznie wiesz, że masz do wyboru różne strategie. Natomiast kiedy twoim działaniom towarzyszy strach, jesteś bardzo ostrożny przy wyborze strategii. W zabawie możesz sięgnąć po strategię, której inaczej nigdy byś nie użył, bo bałbyś się jej.
Właśnie dlatego Daniel Goleman napisał książkę Inteligencja emocjonalna, a ludzie, którzy panują nad swoimi emocjami, często lepiej sobie radzą w realnym świecie niż ci, którym dobrze szło na uczelni, ale są ukierunkowani na to, by nie popełniać błędów i się ich obawiają. Jedną z najlepszych rzeczy, jakie powiedział mi bogaty ojciec, było to, że jeśli chcę posiadać firmę, rozwijać biznes, to prawdopodobnie zbankrutuję ze 2 czy 3 razy. Wiedząc to, zaczynałem z innym nastawieniem. Nie obawiałem się porażki. Wiedziałem, że jest ona częścią procesu odnoszenia sukcesu. Zacząłem budować firmę i zdarzyło się tak, że jednego dnia odnosiliśmy wielkie sukcesy, a następnego zbankrutowaliśmy. Bogaty ojciec usiadł wtedy ze mną, rozmawialiśmy o tym, jakie błędy popełniłem, popraw to i to i to, a potem pełną parą ruszaliśmy dalej i znów się rozbiliśmy. Pomyślałem to już 2 razy, Boże, ale to nie była tragedia, to była część procesu, za 3 razem już mi się powiodło.
To bardzo ważne rozróżnienie. Z własnego doświadczenia przytoczę przypadek mojego ojca, który prowadził mały biznes branży elektrycznej. Próbował konkurować z dużą firmą i nie udało mu się. W dzieciństwie poznałam smak bankructwa. W mojej świadomości powstał wielki mit na ten temat. Wiedziałam, że z tego powodu nasz piękny, przytulny dom na przedmieściach przestał być nasz. Musieliśmy zamieszkać z naszymi kuzynami. Ale kiedy dorosłam i spojrzałam na życiorys ojca, okazało się, że to, co ja uważałam za bankructwo i koniec świata, on traktował jedynie jak nieudane przedsięwzięcie biznesowe. Dla mnie to był wielki punkt zwrotny. Nagle zrozumiałam, w jaki sposób myślę, jak mówię o różnych sprawach. The way that I think about
and language, the way that I talk about. Co myślisz i co czujesz?
Tak, to wszystko miało wielki wpływ na to, co teraz robię i jak się zachowuję. Pozwoliło mi zdobyć niesamowitą wolność w życiu przez ostatnie 5 lat. Ośmieliłam się w ogóle pomyśleć, że ja też mogę zostać inwestorem.
Dziękuję ci. Gra Cash Flow ma za zadanie nauczyć nas odróżniać kolumnę aktywów od kolumny przychodów i rozpoznawać kolumnę pasywów obejmującą zadłużenia, kredyt hipoteczny, weksle. Bardzo wielu ludzi tonie w długach i nie odróżnia aktywów od pasywów, ponieważ słyszy od księgowego czy doradcy w banku, że na przykład ich dom należy do aktywów. Kiedy się dobrze rozumie analizę przepływu pieniądza, jasne jest, że dom nie należy do aktywów, tylko do pasywów, ponieważ kosztuje nas jakieś pieniądze. Ludzie mają więc bardzo długą listę zobowiązań i dziwią się, dlaczego co miesiąc walczą z brakiem pieniędzy, a jednocześnie te zobowiązania traktują jak aktywa. Jest z nami Diane Kennedy, księgowa. Chcę teraz porozmawiać o podatkach, bo jedna z lekcji w książce Bogaty ojciec, biedny ojciec mówiła o tym, w jaki sposób bogaci ludzie płacą mniejsze podatki niż wszyscy pozostali. Myślę, Diane, że jeśli ktoś jest pracownikiem etatowym, płaci większe podatki niż powinien w porównaniu z bogatymi.
Absolutnie tak. Właściwie wszyscy moi klienci to ludzie mający własne biznesy. Mogą być pracownikami, ale własnych firm, więc nimi kierują. Prawda jest taka, że jako doradca podatkowy nie jestem w stanie pomóc ludziom, którzy po prostu pracują na etacie.
Ludzie z zaświadczeniem o zarobkach.
Tak ich właśnie nazywamy. Pracują naprawdę ciężko, próbują zaoszczędzić i kupić dom, bo bankier im powiedział, że powinni to zrobić. Wpłacają na fundusze inwestycyjne, bo nie mają czasu, aby śledzić, co dzieje się na rynku.
Są zbyt zajęci pracą.
Dokładnie. Pracują naprawdę ciężko, budując biznes kogoś innego. Ja też mogę zdecydować, że będę pracowała ciężko, ale będę budowała własny biznes. Na tym polega różnica między pracownikiem etatowym, a ludźmi, którzy są moimi klientami.
W książce Bogaty ojciec, biedny ojciec jedna z lekcji dotyczy nabywania umiejętności finansowych. Jeśli przyjrzymy się ludziom, którzy kończą szkoły, zauważymy, że potrafią oni czytać słowa, ale nie potrafią czytać liczb. Ponieważ tego nie umieją, muszą przyjmować tak zwane porady. Ja to nazywam opiniami od księgowego, bankiera czy maklera. Ci ludzie mówią im, twój dom to twoje aktywa. Ponieważ sami nie umieją czytać liczb, nie widzą, kto bierze pieniądze z której kieszeni. Na zestawieniu finansowym i bilansowym widzimy kolumny przychodów i rozchodów, aktywów i pasywów. Jeśli przyjrzymy się kolumnie rozchodów, czyli kosztów, u większości osób, co jest ich największym kosztem, Diane?
Największym kosztem są podatki w przypadku przeciętnego pracownika etatowego.
Im biedniejszy jesteś, tym większy procent twoich przychodów jest zabierany przez państwo. Dlatego, kiedy radzisz dziecku, by znalazło sobie dobrą, bezpieczną pracę, a nie potrafisz czytać liczb finansowych, to nie rozumiesz, dokąd idzie najwięcej pieniędzy z twojej kieszeni. Czy zgodzisz się ze mną?
Absolutnie tak. Niestety pracownik etatowy biega jak w kieracie i do tego nosi ciężar na plecach. Im więcej zarabia, tym większe płaci podatki, a więc ciężar się zwiększa. W końcu kupuje większy dom i ma jeszcze większe obciążenia, bo teraz na plecach siedzi mu jeszcze bank. Im szybciej biegasz w tym kieracie, tym bardziej się męczysz. Natomiast nie idziesz naprzód.
Właśnie. A potem mówisz komuś, znajdź sobie bezpieczną pracę. Słyszysz w radiu reklamę, idź na studia, zdobądź lepsze wykształcenie, abyś dostał lepszą pensję. A bogaty ojciec mówił mi, pieniądze nie rozwiążą twoich problemów. Jeśli źle nimi zarządzasz, więcej pieniędzy spowoduje tylko większe obciążenia i długi. Dokładnie to spotkało mojego wykształconego, biednego ojca. Myślał, że większe pieniądze rozwiążą jego problemy, ale kompletnie nie rozumiał finansów, tego, czego uczy gra Cashflow, jak inwestować, jak robić to i tamto. I nie wiedział, kto mu zabiera jego pieniądze. Jego głównym kosztem, a nie wiedział tego, były podatki. Wielu ludzi mówi, że powinnością dobrego obywatela jest płacić podatki. Przedstawię wam historię, a z historii i ekonomii zawsze miałem najlepsze stopnie, więc je rozumiem. Ameryka powstała z rewolucji podatkowej zwanej Boston Tea Party i przez 200 lat rozkwitała, ponieważ nie mieliśmy tu podatków. Dopiero gdy wprowadzano 16. poprawkę do konstytucji, pojawiła się myśl, powinniśmy zabrać bogatym i dać biednym. W ten sposób uzasadniono wprowadzenie przez rząd podatków. Czy wiesz, jaki procent amerykańskiego społeczeństwa płacił podatki w roku 1940? Większość ludzi tego nie wie. Aż do tego momentu Amerykanie masowo unikali podatków. To była idea jeszcze z czasów Boston Tea Party. W 1940 roku podatki płaciło niecałe 5% ludności. Tylko bogaci. I nagle rząd znalazł źródło dochodów, a może by tak opodatkować więcej ludzi. Wymówką była II wojna światowa. Zaczęto więc głosić, że płacenie podatków jest patriotycznym obowiązkiem Amerykanów. W 1943 roku okazało się, że jeszcze za mało tych podatków zbierają i wprowadzono system ściągania podatków z listy płac. A więc zabierali te pieniądze, zanim je w ogóle zobaczyłeś. Schodziły z twojego paska z wypłatą. I tak to się działo dalej. Problem w tym, że nie tylko mój biedny ojciec, pracownik państwowy, nie znał się na zarządzaniu finansami, ale podobnie nie znali się na tym politycy. W efekcie w roku 1963, kiedy Lyndon Johnson próbował wygrać wojnę z biedą i wojnę w Wietnamie, które zresztą obie przegraliśmy, w tym momencie dług narodowy spowodowany złym zarządzaniem finansowym, ja nie jestem przeciwko płaceniu podatków, jestem przeciwko temu, by ludzie kradli i przeciwko złemu zarządzaniu finansowemu rządu, bo to zagraża przyszłości ekonomicznej tego kraju. Rząd źle zarządza finansami i w efekcie nasze zadłużenie jest ogromne, więc jeśli szukasz bezpiecznej pracy i liczysz na to, że rząd da ci emeryturę i inne korzyści, to nie Wietnamczycy, nie Chińczycy ani Rosjanie pogrążą ten kraj. Nie będzie nas stać na to, by płacić wszystkim ludziom, którzy oczekują państwowej opieki. Wszystko wzięło się z pomysłu, że należy zabrać bogatym i dać biednym. W rzeczywistości, jak Diane świetnie wie, bogaci ludzie potrafią doskonale uciekać przed podatkami, ale biedni i klasa średnia nie. A więc ludzie, których chciano opodatkować, umknęli, a ci, którzy nie powinni być obciążani, płacą podatki.
Tak, dodam też, że Sąd Najwyższy wygłosił opinię, iż nie wymaga się od nas płacenia większych podatków, niż musimy płacić. To ważne stwierdzenie. Co innego jest powiedzieć, będę uchylał się od płacenia podatków, co jak wiemy jest niezgodne z prawem i do tego nie namawiamy.
Oczywiście, że nie.
Ale zamiast tego powinniśmy pamiętać, że nie trzeba płacić ani centa więcej ponad to, co absolutnie musimy zapłacić. I właśnie to powiedział Sąd Najwyższy. Nie musimy płacić więcej niż to konieczne. A jednak, kiedy pracujesz na etacie i pozostajesz na pensji, nie masz ruchu.
I doradca podatkowy też nie może nic dla ciebie zrobić.
Dokładnie tak. Nie mam klientów, którzy robiliby coś takiego. Tu nie ma żadnej kreatywności, nic nie można zrobić. Wypełnia się deklarację, wysyła przelew i koniec.
Nie potrzeba ci doradcy podatkowego.
Rząd jest twoim doradcą podatkowym.
Myślę sobie, że od małego jesteśmy programowani do tego, by szukać pracy, a potem kupić sobie dom, samochód i inne rzeczy. Program poszukiwania posady czyni bogatych jeszcze bogatszymi. Płacimy większe podatki i to rząd jest przez to bogatszy. Słyszymy, że dom to nasze aktywa, płacimy za niego raty i przez to nasz bankier jest jeszcze bogatszy. Dlatego jedna z lekcji w Bogatym Ojcu, Biednym Ojcu nosi tytuł Pilnuj swojego biznesu. Ten biznes to kolumna aktywów. Diane Kennedy może pracować tylko z ludźmi, którzy mają jakieś inwestycje, mają firmy, a więc kolumny aktywów. Zgadza się?
Tak. Właśnie poruszyłeś bardzo ważną kwestię. Klienci, z którymi pracuję, mają wielu doradców, ale ci doradcy nie robią nic ponad to. Doradzają w różnych dziedzinach, ale to moi klienci sami podejmują decyzje i biorą za nie odpowiedzialność. Jako doradca podatkowy nie mogę znać wszystkich życiowych okoliczności mojego klienta. Mogę ci coś doradzić, mogę przedstawić możliwości do wyboru.
Oboje z Anną mówiliśmy o tym, czego ma uczyć gra cashflow. Ja widzę trzy rodzaje ludzi, którzy inwestują, którzy planują swoją finansową przyszłość. Istnieje grupa C. To ludzie, którzy wiedzą, że powinni inwestować, ale nic nie robią. Nazywam ich strusiami, chowają po prostu głowę w piasek. Ci ludzie pracują ciężko aż do śmierci, albo jeśli myślą, nie będę w nic inwestował czy oszczędzał, to szukają pracy na państwowej posadzie, ale nie wiem, czy to da im bezpieczną przyszłość po roku 2010, bo ubezpieczenia społeczne mogą zbankrutować. Można też wygrać na loterii, albo pobrać się z kimś, kto ma duży fundusz inwestycyjny czy coś podobnego. To jest grupa C, nie chce nic robić. Myślę, że to jest około 60% społeczeństwa. Nic nie chcą wiedzieć. Nic mi nie mów, nic nie chcę o tym słyszeć. Niech rząd, niech firmy zadbają o moją emeryturę. To jest grupa C. Istnieje też grupa B. To ludzie, którzy wiedzą, że powinni coś zrobić, ale za wszelką cenę szukają czegoś bezpiecznego. Poszukiwanie bezpieczeństwa bierze się z lęku. Szukają bezpiecznych inwestycji. Ludzie z grupy B szukają odpowiedzi. To nie jest ani dobre, ani złe. Tacy jesteśmy, spójrzmy prawdzie w oczy. W tej sytuacji najlepiej porozmawiać z księgowym i dyplomowanym doradcą finansowym. Musimy też pamiętać, że są dobrzy i źli doradcy w obu tych kategoriach. Dlatego dyplomowany doradca finansowy to absolutna konieczność, jeśli jesteś osobą, która oczekuje tylko odpowiedzi. Do Diane i do mnie przychodzą porady ludzie i pytają, co mam robić? A ja myślę, Boże, nie wiem. Najlepiej widać to w grze Cashflow. Występuje tam dozorca, lekarz, pielęgniarka, policjant i tak dalej. Sytuacja finansowa każdej z tych osób jest inna. Czy masz dzieci, czy nie, ile masz lat, na ile jesteś przedsiębiorczy. To, co robisz, zależy nie tyle od mojej rady, ile od tego, co wiesz i tego, co masz w swoim zestawieniu finansowym i bilansowym. Jeśli ludzie chcą gotowych odpowiedzi, to nie jestem w stanie im pomóc. Istnieje wreszcie grupa A. Ci ludzie nie szukają gotowych odpowiedzi. Oni właściwie poszukują problemów. Myślę, że jest ich nie więcej niż 3% ludności. Szukają czegoś, co jest absolutnie tragicznie zniszczone, złe. Mówią, potrafię to naprawić, mam wystarczającą wiedzę. Biorą taki wrak i naprawiają go, podobnie jak ktoś, kto znajduje stary wrak Forda Model T i mówi, odrestauruję go i uczynię pięknym, wartościowym przedmiotem. A więc klasa czy grupa A to ludzie, którzy poszukują problemów. Nie szukam gotowych odpowiedzi, szukam problemów. Moja emocja to przyjemność, dobrze się bawię. Nie szukam posady na etacie. Wolę raczej szukać różnych sytuacji, w których coś trzeba poprawić, bo kiedy już to poprawię, mogę zostawić i nigdy do tego nie wracać. Kiedy mój budynek pod wynajem jest gotowy i funkcjonuje, mogę o nim zapomnieć i zająć się czymś innym. Teraz patrzę na Chiny, bo niewielu ludzi rozumie, że tam rozpoczyna się właśnie największy w historii świata boom na nieruchomości. Miliard ludzi szuka obecnie nowego domu do zamieszkania. Właśnie dlatego mam teraz udziały w firmie budowlanej, która buduje domy w Chinach. Idziesz tam, gdzie jest boom. A większość ludzi mówi, nie, w Chinach jest za duże ryzyko. Pamiętasz plac Tiananmen? Strach ma wpływ na ich myślenie, a na moje głównie zabawa i przyjemność. Chodźmy tam, rozwiążmy ten problem. Właśnie dlatego mamy różne typy ludzi.
Absolutnie tak. Mamy też wiele innych przykładów. Jeśli już mówimy o ludziach sukcesu, przychodzi mi na myśl Lee Iacocca i Bill Gates. To przykłady dwóch osób, które znalazły problem, rozwiązały go i dziś są bajecznie bogate.
Właśnie. Rozmawiałem z Anną o tym, że w szkole uczy się nas poszukiwania odpowiedzi.
Nie tylko tego. Czekamy, aż ktoś nam powie, że znamy tę odpowiedź. Rozwijamy więc niepewność siebie.
Powiedz, co mam robić, powiedz mi.
Tak, powiedz, co mam robić. Dla mnie bardzo ekscytujące jest to, że w grze Cashflow nauczyłam się grać różne role. Byłam dozorcą, byłam nauczycielem, menadżerem,
policjantem.
I niezależnie od tego, jaką grałam rolę, uczyłam się, w jaki sposób grać, zarządzając przepływem pieniądza. Za każdym razem musiałam stworzyć swoje zestawienie finansowe i zrozumieć znaczenie użytych określeń. Robię to również w ten sposób, że zmieniam swój sposób myślenia, zmieniam to, czego szukam. Na przykład, kiedy grałam w tę grę na początku, było mi trochę trudno, bo najpierw starałam się zapłacić wszystkie rachunki, spłacić kredyt hipoteczny. Zamiast szukać okazji do inwestowania.
Tak właśnie jest w grze. Ona jest odbiciem prawdziwych zachowań.
Gra ukazuje twoje prawdziwe przekonania i twoje najważniejsze działania. Jeśli chcesz zmienić swoje zachowanie, swoje działania, to możesz to zrobić tak, jak zrobił to Robert, czyli w prawdziwym życiu. Od 9 roku życia do dziś zebrał mnóstwo praktycznych doświadczeń. Praktyka, praktyka, praktyka. W nieudanych projektach i w sukcesach.
Ale szukałem tylko w jednym miejscu. Szukałem tylko w kolumnie aktywów. Nigdy nie szukałem więcej pieniędzy i nigdy nie szukałem wyższych zobowiązań czy większego domu. Nie, żebym nie lubił dużych domów, czy nie lubił mojego Porsche czy Mercedesa, ale nie pracuję na nie, tylko moje aktywa na to wszystko pracują. I to właśnie chcę podkreślić. Jeśli ludzie chcą coś zmienić, to zmiana ta zaczyna się w ich głowach. Czasami muszą zerwać z tym, czego nauczono ich szukać. Jeśli szukasz bezpiecznej posady, żeby więcej zarabiać, wracasz do szkoły, aby mieć lepsze wykształcenie i lepiej płatną pracę, abyś mógł kupić większy dom lub drugi dom, czy wyjechać na lepsze wakacje, to znaczy, że nauczono cię być przedstawicielem klasy średniej. Jesteś, jak to mówi Diane, niewolnikiem z ciężarem na plecach. Dźwigasz na nich rząd, bank i swojego szefa.
Zmiana sposobu myślenia to pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić. Także decyzja, że chcesz się zmienić. To jest całkowicie i wyłącznie w twoich rękach, w twoim umyśle i w twoim sercu. Kiedy to robisz, postępujesz wbrew całemu programowi, jaki ci zaszczepiono, wbrew dotychczasowym doświadczeniom i być może wbrew temu, co radzili ci robić inni ludzie.